Witam serdecznie tu obecnych w imieniu Jezusa Chrystusa. Tematem, przedmiotem dzisiejszego rozważania będzie, czy Boże błogosławieństwa są uwarunkowane postępowaniem człowieka? Czy Boże błogosławieństwa są uwarunkowane postępowaniem człowieka? I tutaj sięgniemy do kilku miejsc Bożego Słowa, ponieważ na każde pytanie, podkreślam, każde pytanie możemy znaleźć odpowiedź w Bożym Słowie. Zaczniemy od Księgi Psalmów, od pierwszego rozdziału. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani zasiada w gronie szyderców. Czytam oczywiście pierwszy psalm. Szczęśliwy, czy inaczej błogosławiony, lecz ma upodobanie w zakonie Pana i zakon Jego rozważa dniem i nocą. Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniem wód, wydające swój owoc we właściwym czasie, którego liść nie więdnie, a wszystko, co uczyni, powiedzie się. Nie tak jest z bezbożnymi. Są oni bowiem jak plewa, którą wiatr roznosi. Przeto nie ostoją się bezbożni na sądzie, ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych, gdyż Pan troszczy się o drogę sprawiedliwych, droga zaś bezbożnych wiedzie do nikąd. Jak to się przekłada, jak to się ma w Kościele Nowotestamentowym? Pierwszy rozdział listu apostoła Pawła do Efezjan w trzecim wierszu daje nam tutaj odpowiedź. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Bo właśnie w Nim, co się stało w Nim, co mamy w Nim, w Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, co też często, jak zauważyliście, przypominam podczas modlitwy przy okazji solenizantów, którzy mają urodziny. Abyśmy byli święci, nienaganni przed obliczem Jego w miłości. Przeznaczył nas dla siebie, do synostwa, przez Jezusa Chrystusa, według upodobania woli swojej. Ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył umiłowanym. W Nim mamy odkupienie, a więc w Nim wybrani jesteśmy. W Nim mamy odkupienie przez krew Jego. W Nim mamy odpuszczenie grzechów według bogactwa łaski Jego, której właśnie nam hojnie udzielił w postaci wszelkiej mądrości i roztropności. Duch Święty, kochani, to nie tylko moc, to nie tylko siła, to nie tylko jakaś ekspresja, ale to przede wszystkim mądrość, roztropność. Duch mądrości, wiedzy i poznania, mocy i bojaźni Pana. Niech zatem stąpi i pozostanie w nas. To właśnie oznajmił nam według upodobania swego, którym go uprzednio obdarzył, tajemnicę woli swojej, aby z nastaniem pełni czasu wykonać ją i w Chrystusie połączyć w jedną całość wszystko. I to, co jest w niebiosach, i to, co jest na ziemi w Nim. A więc w Chrystusie zostało także połączone to, co jest w niebiesiech, z tym, co jest na ziemi. W Nim, w Jezusie Chrystusie nastąpiło to połączenie. 13 wiersz. I w Nim wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia waszego i uwierzyliście w Niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, który jest rękojmą dziedzictwa naszego, aż nastąpi odkupienie własności Bożej ku uwielbieniu chwały Jego. To wszystko dzieje się, to wszystko stało się w Nim, kochani. W Nim. A więc mowa dzisiaj o błogosławieństwie. Czym w ogóle jest błogosławieństwo? Błogosławieństwo, kochani, to wsparcie inaczej. To wysłuchanie. to popieranie. Dlatego spróbujmy odpowiedzieć, kogo i dlaczego Bóg błogosławi inaczej. Kogo wspiera, kogo wysłuchuje. Bo to oznacza to słowo błogosławieństwo. Słowo błogosławiony ma kilka znaczeń. To oznacza popierać. Dlaczego o tym mówimy? Bo wydaje się, że to słowo, powiem, nie jest może nadużywane, ale często słyszymy, zwłaszcza w środowiskach religijnych, chrześcijan. Ale tak naprawdę, gdyby taki prosty człowiek przyszedł z ulicy i zapytał się, wyjaśnij nam, co to dla mnie może oznaczać w moim codziennym życiu. No powiesz tak wzniośle, tak biblijnie. Czasami używamy właśnie biblijnego języka, którym się posługujemy w naszym środowisku i mówimy tym językiem do ludzi, a oni wzruszają ramionami i mówi, co jego nawiedziło, o co mu chodzi, to tak naprawdę nie wiedzą. Zauważcie, że Pan Jezus do takich ludzi mówił w przypowieściach. Prawda? Dawał przykłady z życia i mówi, no właśnie, tak, do tego jest podobne Królestwo Boże. Przyrównywa to Królestwo, które ma charakter duchowy, który jest dla nas błogosławieństwem, właśnie przyrównywał do jakiejś konkretnej sytuacji, jakiegoś konkretnego wydarzenia. A więc jakie znaczenie to ma słowo błogosławieństwo? Bo przecież każdy o to zabiega. Każdy by chciał mieć to błogosławieństwo w rodzinie. Każdy by chciał mieć to błogosławieństwo w pracy, w szkole, na studiach, wszędzie, gdziekolwiek, w finansach. Każdy by chciał mieć to błogosławieństwo. Co to znaczy być błogosławionym? To znaczy popierać, jeśli mówimy, że Bóg kogoś błogosławi, to znaczy, że popiera go, że wspiera go. To znaczy też chwali go. I Bóg się chwalił. Przychodzą mi takie co najmniej trzy postaci, jak Abraham, Izaak, Jakub. Bóg się chwali, wręcz chlubi tymi ludźmi. Dlaczego? Bóg się objawił Abrahamowi. Abraham dał dowody wiary, a dał dowody, o tym dzisiaj jeszcze też będziemy mówić, dał dowody miłości do Boga. I to właśnie Abraham jest uznany za ojca wiary. Bóg Abrahama to Bóg, który błogosławi tym, którzy wierzą, go szukają. Bo bez wiary nie można się też Jemu podobać. A wiara przychodzi ze słuchania Słowa Bożego. Tej wiary nie nabędziemy z czytania książek, informacji, nawet świadectw, kochani. Wiara przychodzi ze słuchania Słowa Bożego. Bóg się chwali Izaakiem, bo Izaak to cud Boży. Bóg się chwali Jakubem. Biblia mówi, na początku był to fatalny charakter, fatalny człowiek. Ale jednak Bóg nad nim pracował, jak twierdzą bibliści, około 20 lat. Z takiego charakterku, z takiego ziółka, jak mówimy. Bóg wypracował, bo pracował nad nim. Bóg wypracował z niego Izraela. Bo ten człowiek uchwycił się Boga i powiedział, nie puszczę się ciebie, aż mi będziesz błogosławił. Tak bardzo Jakubowi zależało na błogosławieństwie. I wiedział, jak je wziąć. Jak wejść w posiadanie tego błogosławieństwa. Nie puszczę się ciebie, Boże. Uchwyciłem się i nie puszczę, aż mi będziesz błogosławił. I ta zasada działa po dzień dzisiejszy. Każdy, kto uchwyci się Boga i powie, nie puszczę się ciebie, aż mi będziesz w końcu błogosławił. Bogu się to podoba. Bóg to popiera. Bóg to chwali. A więc Bóg przemienił Jakuba w Izraela. Izrael to już inny człowiek, to jest nowy człowiek. Możemy powiedzieć językiem nowotestamentowym, to nowe stworzenie. I Biblia mówi, że Jakuba umiłowałem, a zgardziłem Ezawem. Co to znaczy być błogosławionym? Co to znaczy błogosławić? To też dobrze życzyć. To też uszczęśliwiać kogoś. Więc mówimy, błogosławimy Ciebie, Ojcze, dzisiaj. Tak Duch Święty sprawił, że te treści pieśni, jak wiecie, no właśnie, były w tym samym duchu i treści. Błogosławimy, niektórzy machają rękoma, tak, adorujemy Królowi Królów i Panu Panów. Błogosławione, szczęśliwe serce, które nie tylko jest tu obecne, ale które jest zaangażowane i ma społeczność z Duchem Świętym. Duch Święty otwiera oczy duchowe. Masz wgląd w duchową rzeczywistość. Widzisz więcej niż człowiek przeciętny, zmysłowy. Widzisz, że po twojej stronie jest więcej wojsk Pana niż po stronie wroga. Masz poczucie bezpieczeństwa. Halleluja. Jesteś w Jezusie Chrystusie. Jesteś ubłogosławiony wszelkim duchowym błogosławieństwem. Halleluja. I możesz tym błogosławieństwem właśnie uszczęśliwić innych. To oznacza cieszyć się, też oznacza respektować, to też oznacza promować. Promujemy. To słowo dzisiaj jest takie już znane, dostępne w komercji. My zostaliśmy powołani, jak mówię, jak ambasadorzy. Ambasador pilnuje interesów swojego kraju, który wysłał go. Nasza ojczyzna jest w niebiesie. Jesteśmy ambasadorami niebiańskiej ojczyzny tutaj na ziemi. Bez względu na to, ile masz lat, ale kiedy... Bez względu na to, kim jesteś z zawodu, bez względu na to, co posiadasz, w Jezusie Chrystusie jesteś niezniszczalną wartością. I tak naprawdę nabieramy prawdziwej wartości, kiedy znajdujemy się w Jezusie Chrystusie. I tu przywołam taką ilustrację z życia, autentyczną. Pewien właśnie człowiek, który był artystą, świetnie posługiwał się skrzypcami, ale w pewnym momencie stał się bankrutem finansowym i był zmuszony pójść na targ, było to jeszcze w ubiegłym wieku, by sprzedać te skrzypce, by móc jakoś się utrzymać. Oczywiście na początku stawił wartość tych skrzypców, tą właściwą wartość, tyle one były warte. Powiedzmy, przyjmijmy umownie, że były warte $1000. Ale kochani, każdy, kto był, przychodził, niby był zainteresowany, wziął, obejrzał, dotknął te skrzypce, zapytał o cenę, mruknął coś i odchodził. I tak mijały godziny, kiedy już zbliżała się pora zamknięcia tego rynku, tego targowiska. On mówi, no muszę już spuścić tą cenę, bo inaczej nic nie dostanę, wrócę z powrotem skrzypcami. No i właśnie w tej ostatniej godzinie pojawił się człowiek. Pojawił się człowiek, który wziął te skrzypce w swoje ręce i zagrał. Okazało się, że to był mistrz. I zapytał o cenę, oczywiście. On powiedział już, oczywiście cenę, którą obniżył, był uczciwy wobec siebie. On powiedział, ja ci zapłacę tyle, ile te skrzypce naprawdę są warte. Dlaczego? Bo te skrzypce znalazły się w rękach wreszcie mistrza i dlatego nabrały prawdziwych wartości. Prawdziwej wartości. I tak jest z twoim i moim życiem. Jak długo byłeś bez Jezusa, jak długo byłeś bez Boga, to i tak miałeś wartość. Biblia mówi, że Pan Jezus przyszedł szukać to, co zginęło, to, co zostało zgubione. Ale to była wartość zgubiona. To była wartość, byliśmy warci. W oczach Bożych wciąż dusza ludzka ma większą wartość niż wszystkie wartości materialne tego świata. Ale to była wartość zgubiona. Jezus przyszedł szukać, odnaleźć tę wartość. Kiedy miałeś $100, zgubiłeś, one nie straciły wartości, ale była to wartość zgubiona. Kiedy ją odnalazłeś z powrotem, nabrało znowu to wartości w twoich rękach, mogłeś tą wartością się posługiwać. Kiedy przyjmujesz Jezusa Chrystusa do swojego życia, to oddajesz swoje życie w Jego ręce. Oddajesz swoje życie w ręce mistrza. Oddajesz w ręce życie swoje w ręce mistrza, który potrafi wydobyć z twoich skrzypiec, z twojego życia, te najcenniejsze, wspaniałe dźwięki. Chociaż struny są czasami do granic wytrzymałości napięte, ale w rękach mistrza one są nastrajane i wydobywa z nich najcenniejsze, najwspanialsze dźwięki. I każdy z nas może być w tym wielkim Bożym chórze. I Bóg nastraja nas, a jako chór, żebyśmy nie wydawali sfałszowanych dźwięków, ale żeby to była harmonia. Dlatego Duch Święty pracuje nad nami. Żebyśmy mogli włączyć się do tego wielkiego chóru i nie fałszować. I nie fałszować. Dlatego Duch Święty pracuje nad nami. W rękach, pamiętaj, mistrza, nabrałeś prawdziwych wartości. No właśnie o to się modlił już kto? Modlitwa, która się bardzo Bogu podobała. Jabesa. Jabes modlił się modlitwą, która Bogu sprawiła przyjemność. Bóg po prostu nie mógł odmówić. Nie mógł odmówić prośbie Jabesa, bo te 5 punktów to trafiały w serce Boże. On modlił się o prawdziwe błogosławieństwa. Dlaczego to jest ważne dzisiaj? Dlatego, że jest wiele dzisiaj substytutów, wiele zastępczych takich sztucznych błogosławieństw. Ale nas interesują prawdziwe, realne, prawdziwe błogosławieństwa. I one właśnie, i te błogosławieństwa są w Jezusie Chrystusie. Dlatego ten zarówno pierwszy psalm, jak i to słowo, które przeczytałem, że w Jezusie Chrystusie zostaliśmy ubłogosławieni wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. To właśnie w Jezusie są prawdziwe błogosławieństwa, bo Jezus jest prawdą. Dlatego w Nim mamy dostęp do prawdziwych błogosławieństw. I te prawdziwe błogosławieństwa odnoszą się do każdej dziedziny naszego życia. Prawdziwe błogosławieństwa. Modlił się także, aby te Boże prawdziwe błogosławieństwa mogły się poszerzać w jego życiu, aby Bóg poszerzył horyzonty jego służby. Modlił się o to, aby ręka Pańska była zawsze nad nim. Modlił się też o to, aby Bóg zachował go od złego. Powiem, żeby w modlitwie nowotestamentowego Kościoła, żeby Bóg zachował na tym złym świecie od złego. I 5. punkt, modlił się o to, żeby Bóg zachował od bólu. A więc te Boże błogosławieństwa są dzisiaj dla nas, stanowią największą, niezniszczalną wartość, ale pójdźmy głębiej. Ludzie w różnych oczywiście źródłach, jak co wynika z tego pierwszego psalmu, ludzie w różnych źródłach upatrują szczęścia, tego prawdziwego błogosławieństwa. I za to gotowi są płacić cenę. A Biblia mówi, że słuchanie i przestrzeganie słowa to jest właśnie błogosławieństwo, na które każdego stać, i biednego, i bogatego, i wykształconego, i analfabetę. Każdego stać na to błogosławieństwo. Ludzie też nie mogą nam zabrać tego błogosławieństwa. Dlaczego? Ponieważ jest to błogosławieństwo duchowe. Ponieważ udziela tego błogosławieństwa sam Bóg. Sam Bóg, będąc duchem, udziela nam w tej formie duchowej, duchowego błogosławieństwa. Więc ono jest niezależne od stanu materialnego naszego posiadania. Bóg tutaj obiecuje, że będzie wspierał, że będzie wysłuchiwał, że będzie popierał tych, którzy znaleźli się w Jezusie Chrystusie. Bo w Nim są te właśnie błogosławieństwa. Tu Słowo Boże zwraca naszą uwagę, że błogosławiony jest człowiek, który nie idzie za radą bezbożnych. Człowiek błogosławiony to człowiek, który radzi się cudownego doradcy. Nie szuka rad u doradców, którzy nic wspólnego z Bogiem nie mają, albo gdy mieli, a odstąpili już dawno od tego. Szczęśliwy, błogosławiony mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, ale który idzie za radą cudownego doradcy. To Jan, właśnie Izajasz, mówi nam wyraźnie, że widział w Jezusie Chrystusie cudownego doradcę. Ten cudowny doradca doradził Nikodemowi, że musi się na nowo narodzić, jeśli chce znaleźć się w Bożym Królestwie. On doradził Samarytance, w jaki sposób może mieć dostęp do źródła. Powiedział, z wnętrza twojego serca mogą popłynąć te wody. Możesz już zostawić ten dzban, on już ci więcej nie będzie potrzebny, bo to źródło tego, z którego czerpałaś, przemieściłem teraz do twojego serca. W twoim sercu jest teraz to źródło. W twoim sercu jest to źródło błogosławieństwa. To źródło, które ciebie uszczęśliwi. To źródło, które ciebie usatysfakcjonuje. I wreszcie w nim znajdziesz to, czego szukałaś przez całe życie. Będąc wyszydzana przez innych, wyśmiewana, musiałaś szukać takiej pory dnia, kiedy jest najmniej ludzi, dlatego że nie miałaś akceptacji u nich, dlatego że prowadziłaś takie, a nie inne życie, bo wciąż szukałaś. Szukałaś na sposób ludzki, szukałaś po ludzku szczęścia, ale gdy spotkałaś Jezusa, znalazłeś to prawdziwe źródło. Prawdziwe źródło szczęścia, które ciebie ubłogosławiło. To źródło ją, zobaczcie, wypchało na ulicę. To źródło ją uwolniło teraz od strachu, od lęku, od ludzi, zobaczcie. Ona miała strach, lęk przed ludźmi. Brakowało jej odwagi. Ale teraz, kiedy to źródło Bóg przemieścił do jej serca, w jej sercu już była ta odwaga. Już nie zważała na opinię ludzką. Nie liczyło się to, co ludzie myślą i mówią o niej. Liczyło się to, co Bóg o niej myśli i gdzie ją Bóg potrzebuje. Ona czuła się dłużnikiem wdzięczności Bogu za to źródło. Dlatego spontanicznie wyszła na ulicę. Wyszła na ulicę, aby spotkać przypadkowych ludzi i powiedzieć, kogo spotkała. Spotkała kogoś, kto wszystko wie o jej życiu. Spotkała kogoś, kto mógł jej wyprorokować jej przeszłość, ale też mógł wskazać, co jest dla niej było najistotniejsze, na jej przyszłość. Przyszłość, którą natchnął nadzieję. Wreszcie dla niej słońce zaczęło świecić. Halleluja. Wreszcie zaczęła widzieć szansę żyć inaczej. Widzieć swoje życie dowartościowane, bo znalazło się jej życie w rękach Jezusa, w rękach Mistrza, który ją dowartościował. Halleluja. Stała się Bożą posłanką. Stała się Bożą posłanką, która niosła Ewangelię radości, dobrą nowinę dla tych, którzy jeszcze jej nie znają. Jak widzimy, także Jezus radził jawno grzesznicy, której przyłapano na cudzołóstwie, która już była skazana na śmierć, więc wyrok był wydany. Zobaczcie, Jezus mówi, ja nie przyszedłem potępiać, ja ciebie nie potępiam, gdzie są twoi oskarżyciele? Oni musieli wyjść, dlatego że Jezus by obnażył każdy grzech, który był w ich życiu, a tego się obawiali. Obawiali się, że będą skompromitowani w oczach ludzi. Przecież uchodzili w oczach ludzi za świętych ludzi, ale to było tylko zewnętrzne. Tej prawdziwej wartości właśnie nie mieli, bo nie byli jeszcze w Jezusie Chrystusie. Oni opuścili. I Biblia mówi nam już w Starym Testamencie, że ci, którzy opuszczają Pana, odstępują od Niego, będą zapisani na piasku. I dlatego Jezus coś pisał na piasku. Jedni twierdzą, że pisał 10 przykazań. Inni twierdzą, że wypisywał grzechy, które popełniali ci ludzie. I oni dlatego zobaczyli, co Jezus napisał. Na przykład napisał grzech wszeteczeństwa, Symeon, kreska Symeon, a Symeon to zobaczył i wydał od razu. Mówi, bo skompromituje, jeszcze więcej znajdzie grzechów. Jezus zajrzał do ich serca. A więc, kochani, mógł wtedy zapytać, no gdzie są ci, którzy ciebie potępiali? Nie ma, okazuje się, że próbowali wymusić na tej niewinnej, tutaj bym powiedział, niewieście, która miała szansę w oczach Jezusa Chrystusa życia, oni próbowali ją pozbawić życia. To jest język religii, to jest prawo religii, kochani. Lecz w Jezusie Chrystusie otrzymała szansę w formie cudownej rady. Idź i więcej nie grzesz. Ja ciebie nie potępiam, ale ty idź i już więcej nie grzesz. Skorzystałeś z łaski, skorzystałeś z Bożego miłosierdzia, ale nie nadużywaj tego. Teraz idź i żyj w bojaźni Bożej. Żyj i wracaj inną drogę. A więc cudowny doradca, szczęśliwy człowiek, który nie idzie za radą bezbożnych, ale słucha rad cudownego doradcy. Gdy słuchasz rad cudownego doradcy, będziesz żył po Bożemu. A to, co Boże ostoi się zawsze, to, co Boże wytrwa, bo Bóg za tym sam stoi. W Jezusie Chrystusie jesteśmy ubłogosławieni wszelkim duchowym błogosławieństwem. Kogo i dlaczego Bóg błogosławi i obiecał wspierać i wysłuchiwać? Czy Boże błogosławieństwa są uwarunkowane tutaj postępowaniem człowieka? Kilka przykładów z Biblii. I błogosławił Bóg Noego i synów jego. Dlaczego błogosławił? Dlaczego? Ponieważ był to mąż sprawiedliwy i doskonały za wieku swego, bo z Bogiem chodził Noe. Dlatego mówimy, kontynuujemy ten temat. Tak jak Noe chodził z Bogiem, tak jak Henoch chodził z Bogiem, tak dzisiaj Bóg oczekuje, że poznawszy Go, tak jak Go przyjęliśmy, mówi apostoł Paweł, tak w Nim chodźcie. Chodząc w Nim możemy chodzić w Bożych błogosławieństwach, bo w Nim one są. I błogosławione będą w nasieniu Twoim, Abraham, mowa o Abrahamie, wszystkie narody ziemi. Dlaczego? Dlaczego Bóg to błogosławieństwo nie pozostawia tylko w życiu Abrahama? Dlaczego to błogosławieństwo przechodzi poza ramy życia Abrahama? Dlaczego? Dlatego Bóg mówi, że usłuchałeś głosu mego. Gdzie i kiedy usłuchałeś głosu mojego? Co zaważyło na to, że to błogosławieństwo przełożyło się na pokolenia i dotarło do nas? Gdzie był ten przełom? Jaki był ważny moment? Biblia mówi, dlatego żeś usłuchał głosu mojego. Bóg tutaj zrobił test i mówi, ja chcę ci błogosławić. Ale to błogosławieństwo będzie uwarunkowane Twoim postępowaniem, Twoim zachowaniem, Twoim podejściem teraz do tej sprawy. Wiem, że masz swoje dziecko, wiem, że masz jedynego umiłowanego syna, mówię jedynego z obietnicy darowanego. Wiem, że go miłujesz, Bóg tak wyraźnie to podkreślał. Wiem, że on jest jedyny, wiem, że on jest oczkiem w głowie dla ciebie, mówiąc dzisiaj kolokwialnym językiem. Wiem, że go bardzo kochasz, że ci zależy, aby się temu synowi dobrze powiodło we wszystkim. No i ja jestem w stanie mu zapewnić to błogosławieństwo. Tylko coś teraz chcę od ciebie. Czegoś oczekuję, bo to błogosławieństwo, które przejdzie na twoje dziecko, będzie i nie tylko twoje, na następne pokolenia będzie uwarunkowane. No właśnie czym? Posłuszeństwem, oddaniem. Bóg mówi, oddaj swojego Izaaka. Tego, którego kochasz, który jest tak bliski Twojemu sercu. Oddaj go teraz w moje ręce. Zobacz, każdy z nas ma dzisiaj swojego Izaaka. Może to być osoba, może to być jakaś rzecz. Coś, co kochasz, coś, co jest ulubione, na czym Ci bardzo zależy, co jest Twoim oczkiem w głowie. Zobacz, Bóg teraz mówi, to, co jest Twoje, to, co Tak się emocjonalnie, uczuciowo związałeś, przywiązałeś i na czym ci zależy bardzo, aby temu się dziecku dobrze wiodło. Oddaj teraz w moje ręce. Abraham powie, wszystko tylko nie to. Wara, to jest mój syn. Nie, Abraham nie dyskutował, tak nie traktował. On to, co miał, wiedział, że otrzymał od Boga, że to jest Boże. I to, czego Bóg żąda od niego, on jest gotowy bez dyskusji oddać. W ten sposób dał dowód tego, że kocha Boga ponad wszystko, ponad wszystkich. Dał dowód i świadectwo, że wierzy w Boga, który zmartwychwskrzesza. Wierzy w Boga, który nie zabiera. Który nie zabiera, choć jemu oddajesz. Oddajesz wszystko, co kochasz, on ci tego nie zabierze. Zobacz, co się stało, co się wydarzyło. Bóg wyraźnie pokazał nam na tym przykładzie, że Bóg zainterweniował. Zobaczcie, jakiego Boga poznajemy w tym momencie. Boga, który interweniuje w porę. Boga, który się nie spóźnia. Boga, który ma do dyspozycji swoich aniołów. I oto Bóg posyła anioła. Nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic, bo teraz wiem, że boisz się Boga, gdyż nie wzbroniłeś się ofiarować mi jedynego syna swego. Byłeś gotowy ofiarować, a więc oddać twoje ręce, oddałeś w ręce Boga swojego umiłowanego syna, dlatego ja go ci z powrotem oddaję. Zobacz, Bóg ci odda błogosławieństwo tylko wtedy, kiedy ty oddajesz Bogu wszystko. Wszystko to, co masz, oddajesz Bogu. Wszystko to, co masz, traktujesz, że nie jest to twoje, ale to należy do Boga. I z wszystkiego jesteś w stanie zrezygnować ze względu na Boga. Dlatego, że wierzysz, że to wróci z powrotem do twojego życia i będzie błogosławieństwem dla ciebie i dla twoich pokoleń. Bo to jest sposób na pomnożenie. Musisz oddać Bogu wszystko, co kochasz, aby Bóg mógł ci to wrócić pomnożone. Halleluja. Takiego Boga poznaję. Takiego Boga się nie wstydzę. Takiego Boga, halleluja, który działa na swoich zasadach. Kiedy oddaję Mu wszystko, co kocham, On mi oddaje stokrotnie, pomnażając to. Halleluja. Halleluja. I Bóg mówi, i w potomstwie twoim, zobacz, będą błogosławione wszystkie narody ziemi za to, że usłuchałeś głosu mego. Będą błogosławione. Co wróciło z powrotem do Abrahama? Błogosławieństwo. Wrócił błogosławiony Izaak i mówi, w nim widzę pomnożone, błogosławione narody. Halleluja. I teraz, czy nam się to, co, jak to nam się kojarzy z Jezusem Chrystusem? W Jezusie Chrystusie znaleźliśmy dostęp do wszelkich duchowych błogosławieństw. Po co? Żeby je dla siebie zatrzymać? I mówić, no jak to jestem błogosławiony, jak to Bóg mi błogosławi, słyszę, ale centa nie dasz z tego błogosławieństwa. Ale centem się nie podzielisz z tego błogosławieństwa. Ale nic nie użyczysz dla kogoś, dla bliźniego z tego błogosławieństwa. Na to błogosławieństwo nie zasłużyłeś, tego błogosławieństwa nie kupiłeś, bo to błogosławieństwo przyszło z niebios. Jest to Boży dar, halleluja. A ciebie Bóg tylko powołał, byś był szafarzem, byś był tylko odpowiedzialnym człowiekiem za zarządzanie czegoś, co nie pochodzi od ciebie, czego nie wypracowałeś własnymi rękoma, ale co jest darem z nieba. Bóg od ciebie żąda tutaj wierności. Bądź wierny, zarządzasz niebiańskimi dobrami. Miej bojaźń Bożą. Nie próbuj tego zatrzymać dla siebie. Boże błogosławieństwa w Jezusie Chrystusie przyszły, aby przez ciebie przepłynęły na następne pokolenia. Hallelujah. To jest Ewangelia, której się nie wstydzę. To jest Ewangelia, która działa, kiedy Boże błogosławieństwo, mające charakter duchowy, kochani, one będą mogły się przekładać z pokolenia na pokolenie. W Jezusie Chrystusie jesteśmy ubłogosławieni, aby tym błogosławieństwem się dzielić. A gdy zatrzymujemy, Bóg je zatrzyma. W tych błogosławieństwach jest niezniszczalna wartość. I gdzie szukamy tej wartości? Powiesz, no w rękach mistrza już jesteśmy tą wartością. Ale bliżej. Co to znaczy? To jest bardzo może ogólne. Co to znaczy, że jestem wartościowy? Trzeci rozdział pierwszego listu do Piotra. Ozdobą waszą niech nie będzie to, co zewnętrzne. Trafienie włosów, złote klejnoty czy strojne szaty. Lecz ukryty wewnętrzny człowiek. Lecz czwarty wiersz, trzeci rozdział, stronica 1318. Lecz ukryty wewnętrzny człowiek z niezniszczalnym klejnotem łagodnego i cichego ducha, który jedynie ma wartość przed Bogiem. Już się dowiedzieliśmy, co ma wartość przed Bogiem. Nie to, co jest zewnętrzne. Nie to, co sami do czegoś doszliśmy. Co zdobyliśmy własnymi rękoma. A może sprytem, a może w inny sposób. Przed Bogiem ma niezniszczalną wartość. Klejnot. Łagodny i cichy duch. Łagodny i cichy duch. Łagodny i cichy duch. Mówi językiem błogosławionym. Przekazuje błogosławieństwo na innych. Albowiem tak niegdyś przyozdabiały się święte niewiasty, pokładając nadzieję w Bogu. Były uległe swoim mężom. Tak Sara posłuszna była Abrahamowi, nazywając go Panem. Jej dziedzicami stałyście się wy, gdy czynicie dobrze i niczym nie dajecie się nastraszyć. Podobnie i wy, mężowie, posłuchajcie, postępujcie z nimi z wyrozumiałością, jako ze słabszym rodzajem niewieści i okazujcie im cześć, skoro i one są dziedziczkami łaski żywota, aby modlitwy wasze nie doznawały przeszkody. I coś na końcu trzeba dodać, a co zawsze na końcu jest najważniejsze. I w końcu. Bądźcie wszyscy jednomyślni, współczujący, bo znacie współczującego Boga, macie z Nim do czynienia, macie z Nim społeczność. Bądźcie braterscy, miłosierni, pokorni. Nie oddawajcie złem za zło, ani obelgą za obelgę, lecz przeciwnie, błogosławcie, gdyż na to powołani zostaliście, abyście odziedziczyli błogosławieństwo. To jest główna myśl dzisiejszego kazania. Zostaliście powołani, dlatego błogosławcie, abyście odziedziczyli błogosławieństwo. W Jezusie Chrystusie zostaliśmy powołani. W Nim otrzymaliśmy dostęp do wszelkich duchowych błogosławieństw. Po co? Żeby je przekazać dalej, abyście odziedziczyli, będąc w tych błogosławieństwach, abyście mogli dziedziczyć błogosławieństwa. Bo kto chce być zadowolony z życia i oglądać dni dobre, to właśnie takie błogosławione, ten niech powstrzyma język swój od złego, a wargi swoje od mowy zdradliwej. Niech się odwróci od złego, a czyni dobrze. Nie szuka pokoju i dąży do niego. Albowiem oczy Pana zwrócone są na sprawiedliwych, a uszy Jego ku prośbie ich. Ponawiam pytanie, czy mają nasze postępowanie ma wpływ na Boże błogosławieństwa? A uszy Jego są skierowane ku prośbie ich, lecz oblicze Pańskie przeciwko tym, którzy czynią zło. Więc Bóg pozostawia wciąż nam szansę korzystania z Bożych błogosławieństw. Ja już na tym będę kończył, choć temat mi się nie kończy, ale chcę zakończyć myślą, że Bóg pozostawia wciąż nam wolny wybór. Wybór człowiekowi, który stał się prawdziwą wartością w rękach Jezusa Chrystusa. Wybór. Możesz przyjąć, a możesz pogardzić tym błogosławieństwem. Bóg tu występuje w roli doradcy. Obdarzył nas największym skarbem, wolnością wyboru. I gdy dzisiaj śpiewaliśmy, że w Jezusie Chrystusie jesteśmy wolni, to jest prawdą. Wolni od potępienia, od kary, od gniewu Bożego. Bo znamy miejsce, które zostało uświęcone krwią Syna Bożego za wolność naszej duszy. A więc w Jezusie Chrystusie naprawdę możemy znać smak prawdziwej wolności. Choć nie jest to absolutna wolność, ale poruszając się w granicach tej wolności, zapewnia Ciebie sam Bóg. Możesz być szczęśliwy. Bóg te granice objawił już w raju. Człowiek naruszył te granice. Ale Bóg daje wciąż świadectwo, że obdarzy człowieka wolnością wyboru. I nikt nie ma prawa tej wolności zabierać i jej gwałcić. Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię, powiada Bóg. Położyłem dziś przed tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. I Bóg tu do niczego nie zmusza, nikogo z nas nie zmusza, zauważcie. Występuje w roli tylko doradcy. Wybierz przeto życie, abyś żył ty i twoje potomstwo. Jakie życie? Życie miłości wobec Boga, miłując Pana Boga twojego, słuchając Jego głosu i lgnąc do Niego, gdyż w tym jest twoje życie i przedłużenie twoich dni, abyś mieszkał na ziemi, którą Pan przysiągł dać twoim ojcom. Jakim ojcom? Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Bóg Abrahama, jak widać, Izaaka, Jakuba nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Chlubi się Bóg takimi ludźmi, którzy pokochali Jego całym swoim sercem, którzy poszli bez zastrzeżeń za Nim, którzy byli gotowi w każdych okolicznościach dać dowód, że nikogo ani niczego nie kochają na ziemi, do niczego nie są bardziej przywiązani na ziemi niż do Boga, który im się objawił. Halleluja. I są gotowi oddać w Jego ręce zawsze wszystko to, co najbardziej kochają, wierząc, że Bóg to wróci z pomnożonym błogosławieństwem. Halleluja. Oczekuj pomnożonego błogosławieństwa, ale postępuj, postępuj zgodnie z Jego wolą, zgodnie z Jego słowem. Czy, kochani, zatem także Bóg może udzielać, jak widzimy, nie tylko błogosławieństwa, czy może też kogoś przeklinać? Czy w historii ludzkości to się wydarzyło? Tak, wydarzyło się, powiem. Bóg błogosławi jednak ludzi, którzy Jemu ufają, którzy Jego postawili na pierwszym miejscu w swoim życiu. Nie znalazłem w Biblii wypowiedzi stwierdzających, że Bóg błogosławi jednak ludziom lekceważącym Go i żyjących arogancko, żyjących po swojemu. Przeciwnie, nad takimi ludźmi Biblia mówi wyraźnie, a historia to potwierdza, wisi Boży gniew, a więc przekleństwo. Błogosławieni, którzy czytają przykazania Jego, aby mieli prawo do drzewa żywota i aby weszli bramami do miasta. Zakończę właśnie postacią Ezawa, bo przy tej okazji Bóg powiedział, dlatego że byłeś lekkomyślny, te Boże błogosławieństwa, które były w zasięgu twojej ręki, mogłeś nim dysponować i dzięki nim mogłeś być błogosławieństwem dla innych, dla dalszych pokoleń. Ty zlekceważyłeś wartość tych błogosławieństw za jedną miskę soczewicy. Dla ciebie jedna miska soczewicy stanowiła większą wartość niż duchowe błogosławieństwa Boże. Zlekceważyłeś, bo w pewnym momencie twojego życia wziął górę apetyt. Bo w pewnym momencie życia wziął górę w tobie zmysły ludzkie, które każdy z nas ma i dzięki nim poznajemy ten otaczający świat. Ale Boże błogosławieństwa są ponad zmysłami ludzkimi. Ponad wzrokiem, słuchem, smakiem, powonieniem i dotykiem. Boże błogosławieństwa mają charakter duchowy, więc ponad zmysłowy. Zmysłami ich nie poznasz. Zmysłami ich nie dosięgniesz. Boże błogosławieństwo mają charakter duchowy i działają ponad zmysłami. One działają w sferze nie zmysłów, lecz twojego ducha. W Jezusie Chrystusie jesteś nimi ubłogosławiony, aby dzielić się i przekazywać błogosławieństwa innym. Kiedy mówisz dzisiaj, siostro, bracie, drogi słuchaczu, że jesteś w Jezusie, to swoim postępowaniem daj świadectwo, że te błogosławieństwa, które w Nim dostąpiłeś, jesteś gotowy nimi się dzielić i przekazać dalej. I nie robisz to nikomu łaski, bo te błogosławieństwa nie są twoje. Jesteś tylko pokornym zarządcą. Zarządzasz tym, czym Bóg ciebie z łaski, podkreślam, z łaski ubłogosławił. A więc podaj je dalej. Nawet tych błogosław, którzy cię przeklinają, podaj dalej. W Jezusie Chrystusie twoje przekleństwa zostały złamane i unieważnione. W Jezusie Chrystusie już tylko mogą ciernie i osty na ziemi, gdy spojrzysz na nie, które są utrapieniem dzisiaj dla farmerów, dla rolników. Ciernie i osty są znakiem przekleństwa tej ziemi, a więc Bóg przeklął tę ziemię. Ale kiedy pojawił się Jezus Chrystus, On wziął na siebie te przekleństwa. Dlatego pozwolił, aby koronę Mu upleciono nie z diademów, ale z cierni i ostów. Ciernie i osty, które zadały, niektórzy mówią, koło 80 ran kłutych Bożemu Barankowi. Te ciernie i osty świadczą, że wypłynęła krew, która gładzi, która łamie przekleństwa. Czy jest jakaś siła, czy jest jakaś moc znana Tobie, która jest w stanie zatrzymać przekleństwa, przerwać przekleństwa, złamać przekleństwa, unieszkodliwić je? Jest, powiem, ta siła jest w Jezusie Chrystusie. On wziął je na siebie, On je złamał, On je unieważnił. Przeprowadził ciebie z królestwa przekleństwa, ciemności, do królestwa światłości, do królestwa błogosławieństw, abyś te błogosławieństwa przekazywał dalej. Bóg w Jezusie ci przebaczył i to przebaczenie zobowiązuje cię do przebaczania innym. Bóg w Jezusie Chrystusie okazał ci miłosierdzie i to ci zobowiązuje do okazywania miłosierdzia innym. Bóg w Jezusie Chrystusie udzielił ci wszelkich duchowych błogosławieństw po to, żebyś się nimi dzielił z innymi. Halleluja! Ma to podstawy biblijne? A więc nowe stworzenie nie ma wyboru. W Jezusie Chrystusie jest powołane i nastawione, aby dawać, aby błogosławić. Błogosław, duszo moja Panu. Nie zapominaj wszystkich Jego dobrodziejstw. Nie zapominaj. Bo znasz tego, który odpuszcza twoje grzechy i przewinienia. Bo znasz tego, który leczy wszystkie choroby twoje. Halleluja. Bo znasz tego, który ciebie ubłogosławił wszelkim duchowym błogosławieństwem. I powiem dalej. Tylko tyle błogosławieństw nowych i świeżych przyjdzie do twojego życia, ile ty oddasz bliźnim. Bo życie z Bogiem to nie morze martwe, które bierze, by zatrzymać i uśmiercić. To życie z Bogiem to jezioro Genezaret, które bierze po to, żeby dać, a daje po to, żeby świeżą wodę brać. Alleluja. I tak świeża woda, woda Ducha Świętego może przelewać się przez Twoje serce, może przepływać i staje się kanałem wody żywej, kanałem Ducha Świętego. Dlatego Jezus mówił, kto pragnie, niech przyjdzie i niech pije. A to mówi o Duchu Świętym, który miał być wylany. Duch Święty, Duch Święty. Nie ma odpowiedzi, ale jest odpowiedzią. Jest odpowiedzią dla tych, którzy pragną i łakną błogosławieństw. Jezus wołał, błogosławieni i błogosławieni. Błogosławieni cisi i pokorni. Błogosławieni ubodzy i czystego serca, albowiem oni Boga oglądają. Albowiem oni Boga dotykają, albowiem Bóg ich dotyka. Albowiem Bóg ich porusza, porusza ich serce, aby dawało, aby dzieliło się. Halleluja. A więc jeśli mówisz, no ja pragnę, ja potrzebuję błogosławieństwa i ja, ono jest niezbędne dla mnie, to zacznij dawać z tego, co Bóg już Ci w Jezusie Chrystusie dał, a może się zastało i cuchnie już. Gdy będziesz dawał, będzie świeży, świeża, żywa woda przepływała przez Ciebie. Błogosław duszo moja Panu. Nie zapominaj wszystkich Jego dobrodziejstw. On odpuszcza Twoje przewinienia. On leczy Twoje choroby. Taki mam sygnał od Boga. Dezyrka, jeśli pozwolisz, chcesz. Chcę się z Tobą pomodlić. O ten palec. Tak w tym momencie. Chcę być posłuszny Duchowi Świętego. Powstańmy. Błogosław duszo moja Panu. Nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. Przychodzimy do Niego z wiarą. Wiara widzi to, czego zmysły nie widzą. Wiara widzi ponad to, co czujemy. Wciąż widzę, kochani, w Augsburgu, nie, przepraszam, w Mannheim, widzę kobietę, którą lekarz poprzecinał wszystkie nerwy. Ale w imieniu Jezusa Chrystusa za chwilę Duch Święty uruchomił je. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Halleluja. To jest błogosławieństwo. Ufać Bogu, wierzyć. I każdą sprawę Jemu powierzać. Powiesz, mam małą wiarę. Może mam iskrę tylko. Pamiętaj, że Jezus wiedział, co zrobić z iskrą. Nie dogaśnij jej. Roznieć ją. Czuję się jak może trzcina nadłamana. Jeszcze ktoś coś powie przykrego, negatywnego i już po Tobie. A Jezus mówi, a ja zajmę się tym, co jeszcze jest zdrowe i ma korzeń. I odbuduję tę trzcinę. I uzdrowię tę trzcinę. I będzie znowu służyć. Halleluja. Jesteś klejnotem. Łagodny, cichy duch. To klejnot niezniszczalny. Boże oczy patrzą na ten klejnot i strzegą ten klejnot. Chronią przed złodziejem, bo Jezus mówi, diabeł jest złodziejem, on przychodzi okradać. A Jezus mówi, a ja przyniosłem życie i to życie obfite. Jesteś Bożym klejnotem. Halleluja. Boże oczy patrzą na Ciebie, strzegą Ciebie jako klejnot i sprawiasz Bogu przyjemność. Bo Bóg ma niezniszczalną wartość na zniszczalnej ziemi. Wszystko tu runąć może i wszystko runie. Ziemia i dzieło rąk ludzkich spłoną, ale niezniszczalny klejnot, który jest w Tobie, przejdzie do wieczności. On się nie boi żywiołów tego świata. Halleluja. Więc co ma prawdziwą wartość tak naprawdę? Niezniszczalny klejnot wewnętrzny, ten nowy człowiek, nowe stworzenie. O łagodnym usposobieniu, o usposobieniu baranka. Cichy, i łagodny duch. Pan Jezus mówi, pójdźcie do mnie i uczcie się. Ja jestem cichego i pokornego serca. Weźcie, zachęcam, Jezus mówi, moje jarzmo. Weźcie moje brzemię, one nie jest ciężkie. Kiedy razem poniesiemy w Nim, to wszystko mamy w Nim. Halleluja. Dzięki Ci, Panie Jezu. Dzięki Ci, Panie Jezu. Haszaba karikwana, módlmy się w duchu, ponieważ Duch Święty wspomaga naszą wiarę, mizerną, słabą wiarę. Módlmy się w duchu, pozwólmy Duchowi Świętemu pomnożyć wiarę.